Ewangelia Łukasza, 7 rozdział od 18 wersetu. To jest dzisiejszy tekst z czytania. I donieśli Janowi, uczniowie jego, o tym wszystkim. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać: czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, rzekł im: idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: coście wyszli oglądać na pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam wam, i więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: oto posyłam anioła, posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy, wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. I rzekł Pan: z kim więc porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy: graliśmy wam na piszczałce, a nie tańczyliście. Nuciliśmy pieśń żałobną, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, który nie jada chleba i nie pije wina, a mówicie: ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, jej pije, a mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie dzieci swoje. Panie Boże, prosimy Cię, byś błogosławił Twoje słowo. Dziękujemy Ci za nie. Dziękujemy Ci, że schyliłeś się ku nam, że przemówiłeś też w sposób zrozumiały, objawiając swoją wolę, a nie ukrywając jej przed nami. Prosimy Cię, Duchu Święty, byś wprowadzał nas we wszelką prawdę, aby Twoje słowo stało się też częścią nas, naszych pragnień, naszego serca, nie jedynie jakimś zewnętrznym drogowskazem, pouczeniem, ale czymś, co naprawdę kochamy. Amen. Tydzień temu mówiliśmy o dwóch cudach Jezusa. Mówiliśmy o uzdrowieniu sługi, setnika. Pamiętacie, Jezus pochwalił sługę, setnika, mówiąc, że takiej wiary nie znalazł nawet w Izraelu. Mówiliśmy o wskrzeszeniu syna, jedynego syna wdowy. Dzisiejszy fragment rozpoczyna się od informacji, że uczniowie Jana Chrzciciela, którzy widzieli te dwa cuda, poszli do Jana i donieśli Janowi o tym, co się wydarzyło. Jan w tym czasie prawdopodobnie już był w więzieniu. W odpowiedzi Jan wysyła dwóch uczniów do Jezusa, aby zapytać go, czy w takim razie jesteś Mesjaszem. Powiedz wyraźnie, czy jesteś Mesjaszem, czy nie. I to jest bardzo dziwna reakcja Jana Chrzciciela. Tak? Gdy przychodzi ktoś do was i mówi, że oto jest Jezus z Nazaretu, Mesjasz, który czyni cuda, no to reakcją, której możemy się spodziewać od człowieka wierzącego przynajmniej, no jest uwielbienie, jest radość. Tym bardziej, że przecież Jan Chrzciciel dobrze wiedział, kim jest Jezus. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, wyznał to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan Chrzciciel dobrze wiedział, kim jest, zapowiadał przecież przyjście Mesjasza. A jednak mimo to, to jest ciekawe, że Jan posyła uczniów, swoich uczniów, z pytaniem do Jezusa: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? Czy ty jesteś tym obiecanym Mesjaszem, czy nie? I teraz możemy zapytać, czy Jan w takim razie nie wiedział, kim jest Jezus? Tak? Przecież sam wcześniej wyznał, oto baranek Boży, sam wydał świadectwo o Jezusie, sam torował mu drogę i wiedział, że jego służba poprzedza służbę Mesjasza. Tak? Skąd więc to pytanie? I myślę, że to pytanie jest związane z faktem właśnie, że Jan był w więzieniu. Wcześniej Jezus mówi w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, 18 wersecie, mówiąc o swojej służbie, Jezus zacytował proroka Izajasza, który mówi: że oto Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Jezus powiedział, że przyszedł, żeby uwolnić jeńców, wypuścić uciśnionych na wolność. I teraz Jan, będąc w więzieniu, być może właśnie w ten sposób sam sobie zadał pytanie. No to jeżeli Jezus przyszedł uwolnić jeńców, uciśnionych, a ja jestem w więzieniu, ja jestem uciśniony, ja jestem w więzieniu, to czy Jezus naprawdę jest Mesjaszem? Skoro Jezus przyszedł uwolnić uciśnionych, to dlaczego ja jestem tutaj? Dlaczego nie jestem na wolności? Skoro Jan jest tym, który toruje drogą pańską, to czy on może skończyć w więzieniu? I to pytanie Jana, myślę, że też pokazuje go jako człowieka. Nawet Jan Chrzciciel, Biblia mówi, największy z proroków Starego Testamentu, nawet on miał pewne pytania, nawet on miał jakiś rodzaj wątpliwości, nawet on chciał, nawet on potrzebował zapewnienia. Nie rozumiał tego, co się dzieje z nim, dlaczego jest w więzieniu, a Mesjasz działa. Przecież on przyszedł, żeby torować drogę pańską, przygotować serca ludzi na przyjście Mesjasza. I teraz jest w więzieniu, nie wiedząc dlaczego. Czy on, Jan Chrzciciel, nie powinien przecież być przy Jezusie? Dlatego wysłał swoich uczniów z pytaniem, czy to naprawdę ty? Dla nas lekcja jest taka, że nie ma nic złego w takich pytaniach. Czy to naprawdę, Panie, ty? Nie ma nic złego w takich pytaniach, o ile udajemy się po odpowiedź we właściwe miejsce. Tak, Panie, nie rozumiem. Panie, kocham cię. Ty mnie kochasz, ale tracę zdrowie. Ktoś z moich bliskich traci życie. Nie tego oczekiwałem. Czy naprawdę nade mną czuwasz? Czy to naprawdę ty? Obiecałeś mi błogosławieństwo, a jakoś nie doświadczam tego. Czy naprawdę jesteś blisko mnie? Tak? Nie ma nic złego w takich pytaniach, o ile udajemy się po odpowiedź we właściwe miejsce, czyli do Boga, a nie od Boga. Niektórych takie pytania odsuwają od Boga, natomiast nas wierzących powinny prowadzić do Boga. Wiara chrześcijańska to jest relacja, to jest więź, to nie jest coś statycznego. Udawaj się do Boga na rozmowę, zadając właśnie tego typu pytania. Módl się, powierzając Bogu swoje rozterki, swoje wątpliwości, swoje pytania wiary. I Jezus przyniósł odpowiedź Janowi. I teraz zobaczcie, jak odpowiada. Jezus odpowiada przez czyny. Jezus mówi, niech o mnie świadczą moje czyny. Idźcie i powiedzcie Janowi o tym, co słyszeliście. O tym, co słyszeliście i co widzieliście, jeśli chodzi o moją służbę. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. O Jezusie mówi, Jezus mówi, o mnie świadczą czyny, tak jak czytaliśmy dzisiaj o Eliaszu. To, że był prorokiem Bożym, skąd mieliśmy wiedzieć? No, autorytet proroka w Biblii zwykle potwierdzały też cuda. Autorytet apostołów potwierdzały cuda, które działy się za ich sprawą. O Jezusie świadczą czyny. O nas świadczą czyny. Nie to, co o sobie sami powiemy, albo napiszemy na Facebooku, czy wkleimy jakieś zdjęcia, ale po prostu czyny, które widzi Bóg. Pewnie znacie ludzi, którzy w życiu codziennym wcale nie są łatwi, wcale nie są idealni, ale gdzieś tam w publicznych kontekstach, czy to na Facebooku, czy gdzieś w jakichś takich portalach internetowych, opisują, stawiają siebie jako nieomalże nieskazitelnych, opisują swoje problemy, mówiąc, że ich źródłem tych problemów na pewno nie jest ich jakiś egoizm czy grzech, ale inni ludzie. I jeszcze otrzymują wsparcie, otrzymują pochwałę za takie działania. Tak, dołóż jej, dobrze powiedziałeś, dobrze mu czy jej dogadałeś, postaw się, bądź twardy. Jezus mówi, chcesz mnie poznać, to wiesz co, ja nie będę tutaj mówił o sobie. Niech o mnie opowiadają inni. Niech o mnie opowiadają moje czyny. Na przykład, jeżeli ktoś chce pełnić jakąś służbę chrześcijańską, nie wiem, Royal Rangers na przykład, albo chce udać się do seminarium teologicznego. Zwykle i to czymś zdrowym w takich sytuacjach jest, że starsi kościoła piszą listy polecające do liderów tych służb, mówiąc, czy ta osoba jest odpowiednia do danej służby. Czyli innymi słowy, wystawiają rekomendacje. Albo polecają, albo nie polecają danej osoby do jakiejś służby w kościele. To nie jest tak, że ktoś powie, ja uważam siebie za odpowiedzialnego, lotnego, tutaj dobrego, wspaniałego retoryka, aktywistę i tak dalej, więc na pewno nadaje się do tej służby. Nie, ten fragment uczy nas, niech o Tobie świadczą Twoje czyny, potwierdzone, rekomendowane przez innych, nie Ty sam. Podobnie jeśli chodzi o bycie pastorem, tak? To nie wystarczy powiedzieć, już miałem takie historie, że ktoś powiedział, no to ja czuję powołanie, nie jestem w kościele co prawda, ale czuję powołanie do bycia pastorem. Co powinienem zrobić? Bo czuję powołanie, a nie chcę się sprzeciwiać Bożej woli. No powinienem przede wszystkim dążyć do kościoła. To jest pierwszy warunek. Tylko pierwszy w ogóle, zanim dołączy do kościoła. Powinien się nawrócić. Potem dołączyć do kościoła i być przez ten kościół rozpoznany. Czyli to nie jest tylko kwestia subiektywnego rozpoznania twoich talentów i obdarowań. Oczywiście to jest ważne. Biblia mówi, że kto pragnie służby w kościele, to dobrej pracy pragnie. Więc pierwszym warunkiem jest osobiste pragnienie i to wewnętrzne powołanie własnego powołania. Ale na tym się nie kończy. Jest coś takiego jak obiektywne rozpoznanie powołania przez Boży lud, przez Kościół. Niech o Tobie świadczą inni, a nie jedynie Ty sam, twierdząc, że no, ale czuję, że Bóg mnie w tą stronę prowadzi. Jestem odpowiednim kandydatem. Jezus mówi, że o mnie świadczą moje czyny i dodaje dosyć dziwne słowa. A błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy. Błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy. I to jest dziwne, kiedy Jezus mówi, że wskrzesza, uzdrawia, czyni wspaniałe rzeczy i dodaje, błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy. Pomyślcie, co może być obraźliwego, co może być gorszącego w takiej posłudze Jezusa? I myślę, że gorszące może być to, jakiego rodzaju Mesjaszem On jest. Jezus był dziwnego rodzaju Mesjaszem. Zobaczcie, Jan ochrzcił Jezusa, był głosem, który poprzedzał przyjście Mesjasza, znał Jezusa, pewnie razem grali w piłkę jako koledzy, a kiedy Jan trafia do więzienia, to Jezus nie uwalnia swoich wszystkich mocy, żeby pomóc przyjacielowi. Jezus nie posyła anioła, tak jak posłał anioła do Piotra. Pamiętacie, kiedy był Piotr w więzieniu, to Bóg posłał anioła, żeby uwolnił Piotra z więzienia. W przypadku Jana, przyjaciela, który pewnie wychował się obok Jezusa, Jezus tego nie robi. Nie? Taki Mesjasz może gorszyć. Taki Mesjasz może oburzać. Możesz być jak Jan, tak? Wiele czynić dla Pana Boga, mówić o Nim. I sądzisz, że kto jak kto, ale mnie nie powinno spotkać nic złego. A jednak Jezus pozwala, żeby Jego najwierniejsi synowie i przyjaciele byli, zobaczcie, nawet zabijani, cierpieli. Nie tylko Hiob, Jeremiasz, inni prorocy w Starym Testamencie, ale też Jan Chrzciciel. Wszyscy apostołowie tak naprawdę zginęli śmiercią męczeńską. Ktoś powiedział, że Bóg posyła swoich synów na wojnę. I to jest dowód Jego miłości. Dlaczego? Dlatego, że ich kocha i nie chce, żeby stali w miejscu. Bóg chce, żeby nasi synowie i nasze córki byli jak Jezus. Żeby nie byli 40-latkami z mentalnością 10-latka. I czasami tak myślimy, nie? Że co jak co, ale Bóg chyba nie powinien mnie zabrać do siebie przedwcześnie. Nie pozwoli, żeby, nie wiem, nasze dzieci wychowywały się bez rodziców, żeby Kościół pozostał bez pastora, żebyś Ty opuścił ten świat i zostawił swoje obowiązki, skoro tak wiele masz jeszcze do zrobienia. Przecież jesteś Jemu potrzebny tutaj i teraz. Tak? Robimy dużo wartościowych rzeczy. Dlaczego, Panie, miałbyś mnie zabrać i zakończyć moje dzieło? A jednak przykład Jana pokazuje, że Bóg czyni, co chce. I nie ma takiego, który by mu powiedział, zrób to, Panie Boże, lub tamto, bo inaczej po prostu zabiorę swoje zabawki, poszukam sobie innego Boga, innej nauki, która sprzedaje mi lepszą wizję Pana Boga. Niektórzy by mogli powiedzieć, no Panie Jezu, no ale ja jestem w więzieniu, a On tyle robił dla Twojej misji, tyle robił, żeby Twoja misja się poszerzała. On jest w więzieniu i teraz co? Nie kiwniesz nawet palcem, żeby to zmienić? Prawda jest taka, że Bóg sobie poradzi i z Janem Chrzcicielem, i bez Jana Chrzciciela. Bóg sobie poradzi nawet z Tobą, kiedy żyjesz, ale poradzi sobie nawet wtedy, kiedy Ciebie zabraknie, kiedy stąd odejdziemy. I teraz Jezus pyta o oczekiwania. Pyta o oczekiwania odnośnie Jana. Co wyście przyszliście zobaczyć na pustyni? Jakie były wasze oczekiwania odnośnie Jana? Chcieliście zobaczyć trzcinę chwiejącą się od wiatru? I tutaj niektórzy zwracają uwagę, że trzciny były jednym z symboli, które pojawiały się na monetach bitych w czasie panowania Heroda. Czyli tutaj niektórzy interpretatorzy mówią, że mogło Jezusowi chodzić o to, że niektórzy oczekiwali od Jana, że przejmie władzę polityczną. Tak? To by pasowało do tych pytań o miękkie szaty. Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Jezus mówi, jeżeli szukałeś tego typu lidera, tego, który przejmie władzę polityczną i zniszczy wrogów, to będziesz rozczarowany, zostałeś rozczarowany. Ale jeżeli wyszedłeś szukać proroka, to znalazłeś proroka. A nawet więcej, znalazłeś posłańca, który przyszedł przygotować drogę pańską. Jezus mówi, że nie ma większego narodzonego z kobiety, który byłby większy od Jana. Jeżeli wasze oczekiwania co do proroka były właściwe, znaleźliście właściwą osobę. I znowu, dla nas lekcja jest taka, że każdy z nas ma jakieś oczekiwania, z którymi przychodzimy do Boga, do Kościoła, do nowych miejsc. Czasami czujemy się rozczarowani, tak jak niektórzy Żydzi mówili, skoro Bóg pośle posłańca przed Mesjaszem, no to będzie pewnie jakiś chwalebny, wspaniały, wielki mocarz. No a Jan wcale takim nie był, tak? Mieszkał na pustyni, był dziwakiem, jadł szarańcze, ubierał się w wielbłądzią skórę, nie pasował do ich oczekiwań. I czasami my też mamy pewne oczekiwania odnośnie działania Bożego chociażby, odnośnie innych ludzi. Czujemy się rozczarowani, ale zwykle dlatego, że tak naprawdę, pomyślmy, tak naprawdę mieliśmy zupełnie nierealne oczekiwania. Jakieś młodzieńcze, dziwne oczekiwania. Ludzie patrząc na Jana, patrząc na Jezusa, naprawdę mogli czuć się rozczarowani. Te starożytne proroctwa od tysięcy lat wypełniają się w tych dziwakach, tych dziwnych, zupełnie prozaicznych ludziach. Tak, Jezus też nie pasował do ich wizji Mesjasza. Lekcja dla nas jest taka, miej zdrowe oczekiwania od Pana Boga, od małżonka, od dzieci, od pastora, od przyjaciół. A kiedy ktoś albo jakaś sytuacja okaże się być inna niż oczekiwałeś, to zamiast oceniać surowo tą osobę, raczej zatrzymaj się i oceń własne oczekiwania. Czy naprawdę były właściwe, realistyczne i biblijne? Czy uwzględniały, co Biblia mówi o człowieku, o grzechu, o sercu, o byciu razem, o wybaczaniu? I teraz nie mówię, nie miej żadnych oczekiwań od Kościoła, od pastora, od małżonka, od Pana Boga. Zwykle brak oczekiwań po prostu oznacza obojętność. Raczej miej oczekiwania, ale upewnij się, że są kształtowane przez Boże Słowo. I kiedy wszyscy ludzie usłyszeli, że Jan był tym nowym Eliaszem według Jezusa, który przygotowuje drogę pańską, zaczęli wielbić sprawiedliwego Boga za to, że zostali ochrzczeni chrztem tego dziwaka, Jana Chrzciciela. Natomiast faryzeusze, czytamy, że odrzucili postanowienie Boże, nie dając się ochrzcić przez Jana. Jezus ilustruje tą postawę faryzeuszy w przypowieści. Mówi, że faryzeusze, że to pokolenie jest jak dzieci, które się bawią na rynku i które tak naprawdę trudno zadowolić, dlatego że co chwilę zmieniają zdanie odnośnie tego, jaką lubią muzykę. Z kim więc porównam ludzi z tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy. Graliśmy wam na piszczałce, a nie tańczyliście. Nuciliśmy pieśń żałobną, a nie płakaliście. Tak? Trudno się wstrzelić w oczekiwania faryzeuszy. Gra się im, ale nie tańczą. Gra smutna muzyka, ale nie płaczą. Tak jakby Jezus mówił, no to czego wy chcecie? To jak was zadowolić? Tak? Jezus mówi, tacy są faryzeusze. Oskarżyli Jezusa, że on i jego uczniowie nie przestrzegali postów i modlitw faryzeuszy, których przynajmniej przestrzegał Jan. Ale Jezus mówi, no ale to nie poprowadziło was do tego, żebyście się dali ochrzcić chrztem Jana. Nie poszliście za Janem. Raz oskarżyli Jana, że ma demona z powodu tego, że pości i wyrzeka się wielu rzeczy. Ale teraz przychodzi Jezus, który je i pije, ale jego oskarżają o obżarstwo i pijaństwo. I teraz jest mój, no to o co chodzi? O co wam chodzi? co jest okej, co jest nie okej. I to pokazuje, że ich zarzuty wobec Jezusa czy Jana Chrzciciela były wyssane z palca. Jezus mówi, że faryzeusze są jak małe dzieci, które nie mogą się zdecydować, czego chcą. W naszym życiu jest podobnie, znamy tę historię. Ktoś mówi, nie mogę przyjechać do ciebie, bo wiesz, mieszkasz za daleko. Mieszkasz w Baninie albo w Gdyni. Ale kiedy ta osoba przeprowadza, albo w Starogardzie. Ale kiedy ta osoba przeprowadza się bliżej, to okazuje się, że nic się nie zmienia. Że nie odległość była problemem, tak? Odległość była jedynie wymówką. Osoba, która nie ma dzieci, pyta, a dlaczego wy w kościele nie macie w czasie kazań spotkań dla dzieci, tylko poza kontekstem nabożeństwa macie spotkania szkółki dziecięce. I znowu, no nie chodzi o dzieci, tak? Chodzi o powód, żeby móc tutaj pokiwać tobie palcem. Dlaczego nie macie nabożeństw? Znałem takie historie z innego zboru. Dlaczego nie macie nabożeństw w środę? Środowych nabożeństw. A okej, tak bardzo tęsknisz za nabożeństwem. Bardzo dobrze. Zobowiązujesz się, że będziesz chodzić w środę? Nie, ja mam potąd roboty, ja jestem jeszcze wtedy w pracy, ale na pewno ktoś inny przyjdzie. Ale Kościół jest po to, żeby umożliwić takie nabożeństwa też w ciągu tygodnia. I tutaj tak samo. Jezus je i pije, a to żarłok i pijak. Jan nie je i pije, mówią, a to ma demona. Prawdziwym problemem dla faryzeuszy nie jest wcale to, że Jezus tam ucztuje, je i pije. Problemem dla nich było tak naprawdę to, z kim je i pije. I wskazuje na celników, grzeszników, którzy no przez nich byli przynajmniej pogardzani. Natomiast Jezus mówi, że oni są dowodem tego, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest łaskawy. Dla nas zastosowanie jest takie, nie poddawaj się oczekiwaniom ludzi, którym i tak nie chodzi o, nie zależy na tobie, którym i tak nie chodzi o prawdę, i tak nie przyjdą, i tak nie zadzwonią, i tak nie pomogą. Nie chodzi im o służby, o które cię oskarżają, że nie wiem, zaniedbujesz je na przykład. Im chodzi tak naprawdę o oskarżenie ciebie. A służby, powody, to tylko pretekst. Ale też my, pamiętajmy, nie szukajmy pretekstów, żeby komuś dopiec. Żydom po prostu nie podobał się taki Mesjasz. A zarzuty, że bluźni, że czyni siebie równym Bogu, że jest żarłokiem, pijakiem, to były tylko preteksty. Po prostu nie pasujesz do naszej wizji Mesjasza. Gdybyś był takim, jakiego cię postrzegamy, wyobrażamy, no to wtedy byśmy się jakoś dogadali. Ale ty jesz i pijesz z grzesznikami, jesteś zupełnie inny, nie pasujesz do naszych szablonów. To oczywiście nie był przypadek, że Jezus jadł i pił z grzesznikami, dlatego że w Starym Testamencie zbawienie było zobrazowane przez wspólny posiłek. Pascha na przykład była świętowaniem wyzwolenia z niewoli. Przybytek i świątynia były domami kultu, gdzie kapłani Izraelici jedli, pili w obecności Boga. Wiele świąt to było wspólne ucztowanie. Nawet w naszym kontekście, tak? Święta, jakiś wspólny obiad, to też jest coś, co ma wymiar duchowy. To też coś, co zacieśnia nasze więzi, rozwija w nas wdzięczność wobec Boga. Bóg dawał im jedzenie, Bóg zsyłał mannę, Bóg zsyłał przepiórki, a jednak oni traktowali Boga z pogardą. Psalm 78 o tym mówi, że to jest cała historia Izraela zobrazowana przez właśnie wyjście z niewoli egipskiej. Boga, który jest hojny, który jest dobry, zapewniał im wszystko, natomiast oni cały czas służyli bożkom i idolom, nie okazując Bogu wdzięczności. Aż w końcu Bóg posyła ich do niewoli, gdzie dalej grzeszą Izraelici, ten kontekst jest niewoli rzymskiej, okupacji rzymskiej. I teraz pytanie brzmi, jak Bóg może związać się właśnie z takimi ludźmi, którzy non-stop bluźnią, którzy trwają w grzechu, którzy nie zamierzają się nawrócić, jak może z nimi Bóg jadać, jak może Bóg im wybaczać? Jeżeli On jest sprawiedliwy, jeżeli On jest prawdą i dobrem, to jak może jeść i pić z takimi ludźmi? Z tymi, którzy przecież już niejednokrotnie pokazali, że Boga wcale nie chcą w moim życiu. Którzy niejednokrotnie pokazali, że są tak naprawdę obłudnikami do potęgi. W Księdze Przysłów Salomon mówi, że mądrość została postawiona na stole i zaprasza wszystkich prostych ludzi, żeby przyszli i jedli chleb, pili wino. I ten urywek, że mądrość zastawiła stół, żebyś jadł i pił, korzystał, to znajduje zastosowanie w Jezusie. On jest mądrością, która zastawia przed nami stół i mówi: przyjdź, skosztuj. I woła nie tych, którzy czują się godni, ale woła właśnie tych grzeszników, tych niegodnych. Dlatego Jezus mówi, że błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. My czasami myślimy, no ale Panie, no po co mi takie słowo? Ja miałbym się Tobą zgorszyć? To właśnie, gdzie pójdę, Panie? To właśnie takiego Mesjasza szukałem. I zobaczcie, czy tak jest zawsze z nami. Wiemy, że Biblia mówi o Bogu, który jest bogaty w łaskę. Ale mimo to czasami uważamy, że w pewnym momencie grzech ludzki już przekroczył tą cienką, czerwoną linię, do której Bóg jeszcze się lituje, do której Bóg jeszcze chce mieć z Tobą więź i społeczność. My chcemy Boga, który narysuje nam jakąś linię w pewnym miejscu, żeby chronić Jego własną reputację, Jego własną sprawiedliwość. I chcemy takiego Boga, dlatego że wstydzimy się bycia, czasami się wstydzimy bycia związanymi z takim Bogiem, który idzie z łaską daleko za tą linię, przekracza tą linię. Uważamy, że w pewnym momencie ludzka grzeszność czyni Boga naprawdę jako kogoś, kto wygląda źle. Nie, no Boże, nie psuj sobie reputacji. Tak, to o Jezusie myślę. No, co to za Mesjasz w ogóle, dziwak? Boże, nie psuj sobie reputacji. Nie dotykaj go. Nie przebywaj z nim. Wiesz, co to za człowiek jest? Gdybyś wiedział, to na pewno byś nie okazywał mu serdeczności i zrozumienia. Czasami ludzie nas pytają: ty naprawdę wierzysz, że Jezus jest Bogiem? Naprawdę wierzysz, że Jezus jest Mesjaszem? Tak, wierzę. To co? Ty wierzysz w takiego Boga, który wtrąca do piekła moralną staruszkę na przykład, która przez całe życie starała się żyć godnym życiem, ale po prostu odrzucała istnienie Boga, a daje niebo zwyrodniałemu zabójcy, który nawróci się 5 minut przed śmiercią? No i co powiesz? Takiego Boga wierzysz? I teraz co? I teraz pytanie jest takie. Zgorszysz się takim Bogiem? Tak jak jest mój błogosławiony, który się mną nie... Czy odpowiesz: nie, to nie tak, ja w takiego Boga nie wierzę. Tą staruszkę też Bóg zbawi. To nie chodzi o wiarę tak naprawdę. Wszystkich zbawi. Czy będziesz się wstydził i gorszył takim Bogiem i jeszcze tłumaczył Go za Jego działanie? Czy powiesz: wiesz co, tak, mam wspaniałego Boga, który poniża pysznych i tych, którzy sądzą, że nie potrzebują lekarza, a wywyższa tych, którzy mają skruszone serce. I to łaska zbija nas właśnie z takiego tronu pewności, wiary w siebie. To jest zupełnie inny Bóg niż myślisz. I tak, ja się takim Bogiem nie gorszę, bo taki Bóg zbawił mnie, grzesznika. Błogosławiony ten, który się tym nie zgorszy. Jeżeli powiem Ci, że w niebie może być dużo synów marnotrawnych, o wiele gorszych niż Ty, jak zareagujesz? Jeżeli Ci powiem, że w niebie mogą być byli gwałciciele, pedofile, mordercy, jeżeli Ci powiem, że może w niebie być nawet Andreas Breivik albo Putin, czy to Cię gorszy? A jeżeli Ci powiem, że w piekle mogą być jakieś, nie wiem, zasłużone postacie dla polskiej historii, gorszy nas to? I teraz dlaczego to jest możliwe? Bo to jest możliwe. A jest to możliwe dlatego, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym okazuje łaskę i widzi nasze prawdziwie skruszone serca. Jest taki filmik w internecie, krótki filmik o tym, że fragment rozprawy, to jest prawdziwa rozprawa, to nie jest jakaś inscenizacja, kiedy jest zabójca, wielokrotny zabójca, nie wiem, chyba dzieci, czy jakichś młodych ludzi po prostu, i są rodzice, którzy po kolei się wypowiadają, co oni myślą, zarzucając mu, no nie tyle zarzucając, po prostu zwracając się do niego, czy do Oskar, do, tam jest ława przysięgłych chyba, tak? Mówią, wstaje mama i mówi: to zwierzę, życzę mu bolesnej, okrutnej i długiej śmierci. Wstaje ojciec i mówi: pójdzie do piekła, tam, gdzie jego miejsce. A potem wstaje No i oczywiście twarz tego człowieka jest no niewzruszona, nie? Słucha tego z kamienną twarzą. Ale potem jego twarz się złamała, kiedy usłyszał słowa: słowa ojca jednej z ofiar, który powiedział: Panie Railway, to są ludzie, którzy Pana nienawidzą. I dodał: ja nie jestem jedną z nich. Przez Pana trudno jest mi sprostać temu, w co wierzę, temu, co nakazuje Bóg, czyli wybaczaniu. I dodał, kończąc swoją przemowę: wybaczam Panu. I to jest ilustracja też tej biblijnej prawdy, że to, co zmienia człowieka, to wybaczenie. Tak? Wielu może po tych słowach pomyślało, że no, jak ten człowiek może tak mówić do tego mordercy? Przecież to jest człowiek, który zamordował mu dziecko. Czy naprawdę nie kochał swojego syna czy córki, że tak sobie po prostu zwraca się do tego mordercy, mówiąc: wybaczam Panu? I myślę, że bardzo kochał swoje dziecko, ale też bardzo kochał Jezusa. I oznajmił temu zbrodniarzowi przebaczenie. I teraz pytanie, czy to oznacza zdradę wobec zmarłego dziecka? I odpowiedź jest oczywiście nie, dlatego że tak uczynił Bóg. Tak? Bóg nam wybaczył, powiedział nam: wybaczam Tobie, mimo że zabiłeś mojego syna. Nie, niekiedy się wstydzimy takich rzeczy. Mówimy, no to już jest przesada, żeby okazać łaskę, serdeczność, wybaczenie takim ludziom. Pamiętam jeszcze przed debatą tutaj antytezy z panią Senyszyn na temat aborcji. Tam były komentarze na Facebooku w stylu: a po co wam ta debata, nie? Z czarownicami się nie rozmawia. O czym tu debatować? O życiu ludzkim debatować? Jeszcze z taką kobietą? Nieomalże to brzmiało jak: to są nieomal podludzie. Jakie oni mają poglądy, jakie oni mają myślenie, to są podludzie, nie ma w ogóle sensu z nimi rozmawiać, trzeba ich po prostu wysyłać do piekła. Ale szaloną rzeczą jest to, że Bóg nie tylko jest zdecydowany czynić dobro, bez względu na to, co ktoś myśli, albo co my myślimy. Szaloną rzeczą jest to, że Bóg postanowił zrobić to publicznie, tak, na zewnątrz, żeby inni mogli to zobaczyć. On postanowił zademonstrować swoją sprawiedliwość przez grzeszników. Jadał z nimi, chodził do ich domów, łamał te schematy. Nie robi tego w ukryciu, robi to całkiem publicznie. On odpuszcza gwałcicielom, on odpuszcza mordercom, on odpuszcza zagniewanym ojcom, on odpuszcza nam. On odpuszcza nieposłusznym dzieciom i zaprasza nas do swojego stołu. Tak przychodzi człowiek i oskarża Boga o bycie niesprawiedliwym. To ten zbrodniarz, ty wierzysz, że ten zbrodniarz będzie w niebie? Ty wierzysz, że ten złodziej będzie sobie tak żył w dostatku? Ty wierzysz, że ten przestępca może być uczniem Jezusa? A co z ofiarami? Co z dziećmi, które skrzywdzili? Co z rodzinami, które poranili? No i wtedy musimy odpowiedzieć w ten sposób: no rozumiem Cię, ale patrzysz na Boga tak, jakby On był człowiekiem. A to wszystko od początku do końca jest dziełem łaski. Pamiętam, że jednemu z pastorów naszego kościołów w CRC w Stanach zadałem 3 pytania w mailu odnośnie rozwodu i powtórnego małżeństwa. To były praktyczne pytania duszpasterskie. No i on odpowiadał. Na pierwsze pytanie ja bym zrobił tak. W drugim ja bym zrobił tak, bo to były jakieś takie kwestie już formalne dotyczące prawa Bożego. A trzecie, o słuchaj, tu jest super, w tej trzeciej sytuacji to jest super okazja do manifestacji łaski. O, tu się naprawdę może stać coś cudownego. Tutaj nie jest tak, że tutaj zastosujesz jakiś przepis i musisz zrobić tak, że tutaj możesz oznajmić łaskę Chrystusa i prowadzić tą osobę do poznania łaski Chrystusa, żeby też mogła ją okazać swojemu współmałżonkowi. Też niesamowitą rzeczą, już kończąc, na temat usprawiedliwienia z łaski jest to, że Bóg usprawiedliwia za darmo grzesznika, ale też w jakimś sensie Bóg pozwala, Bóg sam siebie też usprawiedliwia swoje działanie poprzez grzeszników. Nie dlatego, że jest winny, ale właśnie to jest niesamowite, że Bóg usprawiedliwia swoje działanie, mówiąc: zobacz, spójrz na tych ludzi. Właśnie dlatego to robię. Właśnie dlatego jem z nimi, pijam z nimi, bo zobacz, oni się zmieniają. Oni też mają kruche serca, potrzebują spotkać twarzą w twarz moją łaskę. Bóg przychodzi i tłumaczy się, można powiedzieć w cudzysłowie. Spójrzcie na nich. Oni są usprawiedliwieniem tego, co czynię. Nie rób mi więcej zarzutów. Oni tak naprawdę poznali usprawiedliwienie na kolanach. Oni naprawdę spotkali się z wielką łaską jako reakcją na swój grzech. I to jest coś, co zmienia człowieka. Nie to kiwanie palcem, ty pójdziesz na pewno do piekła. Boża mądrość jest usprawiedliwiona przez celników i grzeszników. To jest ten ostatni werset. A usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie dzieci swoje. Przez celników, grzeszników, przez każdego z nas. Jeżeli wątpisz w tą Bożą mądrość, Bożą dobroć, no to spójrz na przemienionych ludzi, których Bóg zmienia swoją łaską. Spójrz na swoje życie i oddaj Bogu chwałę. Na koniec Rzymian 11:33. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twą łaskę, która skruszyła nas. Panie, dziękujemy Ci, że więc z Tobą to nie jest coś statycznego, to nie jest zbiór jakichś jedynie przepisów. To jest spotkanie z dobrocią ucieleśnioną w Synu Bożym, w Jezusie. Dziękuję Ci, że i mnie przyjąłeś, że i mi przebaczyłeś. Dziękujemy Tobie, że każdy z nas może być na tym miejscu, może być przy Tobie. I Panie, chcemy też tą łaskę okazywać innym, chociaż widzimy, że jest to trudne, ale badaj Panie, abyśmy wtedy spojrzeli na to, jak Ty nas potraktowałeś. To, co zmieniło nas, to nie przypomnienie nam, jak jesteśmy dobrzy, to nie lista zasług, którą nam Panie pokazałeś, ale to Twoja dobroć i łaska, która potraktowała nas w sposób zupełnie inny, niż na to zasłużyliśmy. Dziękujemy Tobie, Panie, że możemy być przy Tobie. Dziękujemy Ci też za służbę Jana Chrzciciela, za jego to człowieczeństwo, jego pytania wiary. Dziękujemy Ci, że Ty przychodzisz też z zapewnieniem, wskazując na to, co uczyniłeś wobec nas, że umarłeś za nas, dajesz nam pożywienie, dach nad głową, dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy. Dziękujemy Tobie, Boże, za to. Amen. Podziękujmy Panu Bogu.